Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Rok 2007 powoli dobiega końca. W magazynie przedstawimy przygotowany przez ojca Stanisława Tasiemskiego przegląd watykańskich wydarzeń obejmujących czas od stycznia do maja. Pięć świętych nocy w islamie to temat cyklicznej audycji ojca Adama Wąsa. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Magazyn 29 grudnia rozpoczynamy od papieskich nominacji dotyczących Polski. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Adama Dyczkowskiego. Na jego miejsce papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego w Legnicy Stefana Regmunta. Nowy ordynariusz zielonogórsko-gorzowski ma 56 lat. Jest doktorem psychologii, którą studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał w 1994 roku. W Episkopacie Polski biskup Regmunt zajmował się sprawą powołań, należał do komisji charytatywnej, a obecnie kieruje zespołem do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Natomiast w diecezji legnickiej odpowiadał za ruchy i stowarzyszenia katolickie. Jak powiedział naszej rozgłośni, do nominacji podchodzi w duchu wiary, uznając to za nowe zadanie zlecone przez Kościół.
Towarzyszy mi myśl, czy będę w stanie to zadanie wypełnić dobrze, ale mam przy tym świadomość obecności Boga. Zawsze przy realizacji zleconych przez Niego zadań On jest obecny przez swoją łaskę. Dlatego w duchu, w takiej też i nadziei, że nie będę sam, że Bóg postawi mi też dobrych ludzi, którzy będą mnie wspomagali. Za wcześnie, aby wskazywać na wyzwania, niemniej myślę, że po prostu umacniać wiarę tych, którzy tam mieszkają, podejmować wysiłek, ażeby świeccy czuli się odpowiedzialni za Kościół. Trzeba myśleć o tym, jak ulżyć doli duszpasterza. Często ten ksiądz, który pracuje w parafii, ma kilka kościołów, trzeba do nich dojeżdżać. Dlatego też ta troska o powołania. Zawsze pozostanie dla nas wezwanie do tego, żeby dostrzegać ludzi młodych i podejmować z nimi wspólne działania, żeby oni czuli się potrzebni. Muszę się tam troszeczkę jeszcze zakotwiczyć, żeby w pełni odczytać to, czego Kościół ma prawo oczekiwać ode mnie.
Ponadto Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Mariana Zimałka.
A teraz zapraszamy na przegląd watykańskich wydarzeń pięciu pierwszych miesięcy kończącego się roku.
7 stycznia.
W dniu planowanego ingresu do Bazyliki Katedralnej i rozpoczęcia posługi duszpasterskiej w Kościele Warszawskim arcybiskup Stanisław Wielgus złożył rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity.
20 stycznia.
Watykan potwierdził wolę dialogu z rządem Chińskiej Republiki Ludowej, zapowiedział też papieski list do chińskich katolików.
Dwudniowe spotkanie konsultacyjne odbyło się w Pałacu Apostolskim. Benedykt XVI zwołał je, aby lepiej poznać sytuację Kościoła w Chinach kontynentalnych.
Przeanalizowano najważniejsze i najpilniejsze problemy, które oczekują na odpowiednie rozwiązanie w odniesieniu do podstawowych zasad boskiego ustanowienia Kościoła oraz wolności religijnej. Ze szczególną radością stwierdzono, że dzisiaj niemal wszyscy biskupi i kapłani pozostają w jedności z papieżem.
25 stycznia.
Benedykt XVI przyjął premiera Wietnamu Nguyen Than Dunga.
Stolica Apostolska jest zadowolona z tej wizyty, stanowiącej nowy, ważny krok ku normalizacji wzajemnych stosunków. Było to pierwsze spotkanie premiera Socjalistycznej Republiki Wietnamu z papieżem i z najwyższymi zwierzchnikami Sekretariatu Stanu. W ostatnich latach w dwustronnych relacjach dokonano konkretnych postępów, dając większą wolność religijną Kościołowi katolickiemu w Wietnamie.
3 marca.
Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim. Nowy metropolita stolicy ma 57 lat. Dotychczas był ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Warszawa jest miastem europejskim ze wszystkimi prądami kulturowymi, także tymi moralnie, czy społecznie, czy kulturowo mającymi znaki zapytania. I wiem, że wchodzić w to wszystko jako ten, który ma prowadzić Kościół warszawski, nie jest proste i nie jest łatwe.
13 marca.
W Eucharystii Chrystus daje nam samego siebie, objawiając nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. Tym stwierdzeniem zaczyna się posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis. Benedykt XVI podpisał ją w święto katedry świętego Piotra.
Adhortacja jest owocem 11 zwyczajnego zgromadzenia ogólnego synodu biskupów, które odbyło się w październiku 2005 roku.
2 kwietnia.
W Bazylice Świętego Jana na Lateranie Katedrze Diecezji Rzymskiej zakończyła się faza diecezjalna procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Jego akta odczytano po brewiarzowej modlitwie południowej.
Eminentissimus Cardinalis Vicarius.
Jego eminencja kardynał wikariusz ogłosił, że oryginał i kopie procesu są prawowite i autentyczne. Obecnemu tu postulatorowi kopię procesu wraz z pismami Sługi Bożego i wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy polecił przekazać Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Sanctorum transferat mandavit.
13 kwietnia.
Książkę Benedykta XVI Jezus Nazaretu zaprezentowano w watykańskiej auli synodalnej. Papież zaczął ją pisać jeszcze jako kardynał. Pierwsze prace, zaznacza w przedmowie, mogłem rozpocząć dopiero w czasie letniego urlopu w 2003 roku. Ponieważ nie wiem, jak długo jeszcze będą mi dane czas i siły, zdecydowałem się opublikować początkowe 10 rozdziałów obejmujących okres od chrztu w Jordanie do wyznania Piotra i przemienienia.
Nowa książka Benedykta XVI nie jest publikacją łatwą, przyznaje arcybiskup Alfons Nossol.
Papież taką książkę napisał. Za wszelką cenę usiłował nam tego Jezusa przybliżyć, pokazać jego tak bardzo człowieczy, ludzkie sposoby postępowania. I dlatego każdy w niej coś znajdzie, ale to jest książka, która zresztą tak samo jak wszystkie książki pisane przez Jana Pawła II też nie były łatwe.
15 kwietnia.
W kancelebrze kardynałów i księży diecezji rzymskiej papież sprawował na placu świętego Piotra dziękczynną Eucharystię za otrzymane łaski. Urodzinowe życzenia na początku liturgii złożył kardynał Angelo Sodano.
Congregavit nos in unum patris amor.
Dziekan kolegium kardynalskiego zapewnił o miłości całego Kościoła, która zgromadziła rzesze wiernych na tej liturgii wokół następcy Piotra.
Con il peso...
Ze wzrostem ciężaru odpowiedzialności Bóg wniósł także w moje życie nową pomoc. Z pełną uznania radością wciąż dostrzegam, jak liczna jest rzesza tych, którzy mnie wspierają swoją modlitwą, którzy swą wiarą i miłością pomagają mi pełnić posługę, którzy okazują wyrozumiałość dla mej słabości, rozpoznając w cieniu Piotra dobroczynne światło Jezusa Chrystusa. Za to chciałbym teraz z serca podziękować Bogu i wam wszystkim.
21-22 kwietnia.
Pielgrzymka do Vigevano i Pavii była 4. podróżą apostolską na terenie Włoch. Przed katedrą Vigevano Benedykt XVI odprawił mszę na placu i spotkał się z młodzieżą. Natomiast w Pavii papież odwiedził chorych, sprawował uroczystą Eucharystię i modlił się przy grobie świętego Augustyna. Jak zaznaczył, celem jego pielgrzymki było nie tylko złożenie w imieniu całego Kościoła katolickiego hołdu jednemu z jego największych ojców. Pragnął też dać wyraz swej osobistej czci i uznania dla kogoś, kto odegrał tak ważną rolę w jego życiu, teologa i biskupa, ale bardziej jeszcze człowieka i kapłana.
29 kwietnia.
Arcybiskup Kazimierz Majdański nie żyje. Zgon nastąpił dokładnie w 62. rocznicę wyzwolenia z Dachau. Jako kleryk seminarium duchownego we Włocławku został aresztowany przez Gestapo. Był więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty medyczne. Od 1962 roku był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej.
2 maja.
Benedykt XVI mianował ordynariuszem w Płocku biskupa Piotra Liberę. Nowy biskup płocki sakrę otrzymał z rąk Jana Pawła II jako biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Przez 9 lat był sekretarzem generalnym Episkopatu Polski.
Diecezja płocka jest jedną z najstarszych polskich diecezji o przebogatej historii. No, chciałbym się tej historii uczyć, ale także poznawać dzień dzisiejszy Kościoła płockiego.
9-13 maja.
Bento bendito que vem em nome do Senhor.
Z papieżem w Brazylii.
6. podróż apostolska Benedykta XVI.
To była bardzo ważna wizyta papieża. Trzeba sobie uświadomić ogrom Brazylii, niemal kontynent. Bardzo wielki procent ludności to katolicy. Problemy społeczne niesamowicie skomplikowane. Ojciec Święty wszedł w ten gąszcz problemów z ogromną przenikliwością, ale i wyrazistością przekazu o Bogu, który powiedział coś istotnego o sobie i człowieku, o drogach dla ludzkości przez Jezusa Chrystusa, który umiłował do końca po krzyż i który zbawia. Spotkanie Facenda de Esperanza z kilkoma tysiącami młodych chłopców i dziewcząt usiłujących wyrwać się z nałogu narkotyków, alkoholizmu, odnaleźć możliwość życia pomimo zakażenia wirusem HIV. A przede wszystkim przemówienie otwierające obrady 5. Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Wspaniała, pozytywna wizja chrześcijaństwa i wypunktowanie ogromu skomplikowanych problemów duszpasterskich, społecznych, kulturowych, politycznych, wobec których stoi cała Ameryka Łacińska, a więc i katolicy, i Kościół jako wspólnota, która tam pełni swą misję.
Przegląd wydarzeń opracował ojciec Stanisław Tasiemski. Drugą część nadamy w jutrzejszym magazynie.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Pięć świętych nocy w islamie. Noc Bożego Narodzenia ma dla chrześcijan wyjątkowe znaczenie. W osobie Jezusa Bóg, stając się człowiekiem, objawił się ludzkości w sposób najdoskonalszy z możliwych. Wcielenie Boga i wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa stanowi zasadniczą różnicę między chrześcijaństwem i islamem. Ponieważ muzułmanie nie przyjmują chrześcijańskiej prawdy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby dokonać aktu odkupienia, dlatego też w ich tradycji religijnej brak jest świąt bezpośrednio odnoszących się do Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W kontekście Bożonarodzeniowej Nocy warto jednak zaznaczyć, że również w tradycji muzułmańskiej noc jest czasem szczególnych wydarzeń. W islamie istnieje tak zwanych pięć świętych nocy, do których tradycja muzułmańska zalicza narodziny proroka, niebiańską podróż proroka, noc przeznaczenia, noc przebaczenia i noc ujrzenia. Muzułmanie pojmują Boże Narodzenie jako chrześcijańskie święto narodzin Jezusa, którego sami czczą jako proroka. W związku z tym często porównują je do swego święta, które określają mianem narodzenia proroka, Maulid an-Nabi. Obchody tego dnia przypadają w świecie islamu w różnych terminach. Sunnici świętują narodziny Mahometa w 12 dniu 3 miesiąca roku księżycowego, tak zwanego Rabi al-Awwal. Natomiast szyici obchodzą tę uroczystość 5 dni później. W zależności od lokalnych zwyczajów, w niektórych krajach odbywają się z tej okazji uroczyste procesje i spotkania. Na cześć proroka wykonuje się pieśni pochwalne i opowiada o wydarzeniach z jego życia. W obszarze wpływów tureckich recytuje się poematy napisane specjalnie na tę okoliczność. Drugą z pięciu muzułmańskich świętych nocy jest niebiańska podróż proroka, Id al-Isra, nazwana również nocą w niebo wstąpienia, Lailat al-Miraj. Tradycja muzułmańska łączy w tym święcie dwa wydarzenia. Podróż Mahometa z Mekki do Jerozolimy oraz jego przemieszczanie się przez niebiosa. Koran wspomina to podróżowanie w następujący sposób. Chwała temu, który przeniósł swego sługę nocą z meczetu świętego do meczetu dalekiego, którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre nasze znaki. Mahomet miał odbyć tę podróż za sprawą archanioła Gabriela i przy pomocy skrzydlatego wierzchowca o imieniu Al-Burak. W drodze miał spotkać proroków i stanąć przed samym Bogiem, którego uprosił obniżenie liczby codziennych modlitw obowiązkowych z 50 do 5. W miejscu, gdzie Mahomet miał się modlić i skąd miał odbyć podróż przez niebiosa, wzniesiono w 691 roku słynny meczet na skalę. nocna podróż Mahometa, jest ulubionym tematem w literaturze islamskiej oraz stanowi źródło inspiracji dla mistyków muzułmańskich. Kolejną ze świętych nocy jest noc przeznaczenia lub noc siły, czy też noc mocy, Lailat al-Qadr. Muzułmanie obchodzą je w 27. noc Ramadanu na pamiątkę zesłania Koranu. Wówczas Bóg miał rozpocząć przekazywanie Mahometowi poszczególnych fragmentów księgi. Za najstarsze z nich uważa się pierwsze wersety sury 96. Sam Koran opisuje to wydarzenie w następujący sposób. Zaprawdę zesłaliśmy go w noc przeznaczenia. A co cię pouczy, co to jest noc przeznaczenia? Noc przeznaczenia lepsza niż 1000 miesięcy. Aniołowie i duch wstępują tej nocy za pozwoleniem swego Pana dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to pokój aż do pojawienia się zorzy porannej. Uroczystości tej nocy koncentrują się głównie na recytowaniu fragmentów Koranu i na wyrażaniu Bogu wdzięczności za dar koranicznego objawienia. Niektórzy dopatrują się w nim swoistego narodzenia, przez które Boże Słowo znalazło miejsce wśród ludzi, przyjmując formę księgi. Czwartą świętą nocą w islamie jest noc przebaczenia lub noc niewinności, która przypada między 14 a 15 szabanem, 8 miesiącem muzułmańskiego kalendarza. Tej nocy muzułmanie błagają Boga o wybaczenie win, popełnionych zwłaszcza w ciągu minionych 12 miesięcy, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo, aby następny rok mogli przeżyć bez grzechu. Ostatnia ze świętych nocy dotyczy księżyca, który zwiastuje początek Ramadanu, czyli islamskiego miesiąca postu. Noc ujrzenia, jak ją określają muzułmanie, bierze swą nazwę od momentu ujrzenia księżyca w nowiu. Ze względu na różnicę faz księżyca, noc ta przypada w świecie islamu w różnym terminie. W kontekście pięciu świętych nocy należy wspomnieć, że wśród kilkunastu świąt muzułmańskich przypadających w cyklu rocznym najważniejsze jest święto ofiar, tak zwane Eid al-Adha, które przypada w czasie pielgrzymki do Mekki i obchodzone jest na pamiątkę ofiary, którą Abraham złożył Bogu. Zgodnie z tradycją muzułmańską Bóg, chcąc sprawdzić posłuszeństwo Abrahama, nakazał mu złożyć ofiarę ze swego jedynego syna Ismaela. Ostatecznie, podobnie jak w opowiadaniu ze Starego Testamentu, gdzie ofiarą jest Izaak, Bóg rezygnuje z ofiary z dziecka i każe Abrahamowi złożyć w ofierze baranka. Na pamiątkę tego wydarzenia muzułmanie w rytualny sposób zabijają zwierzęta, które spożywają podczas uroczystych posiłków. Przesłaniem tego święta jest całkowite poddanie się Bogu i zaufanie w Jego miłosierdzie. Święte noce zawierają wiele tajemnic, natomiast związane z nimi święta religijne sprawiają, że człowiek staje się lepszy. Z okazji świąt składamy sobie życzenia i odwiedzamy się nawzajem. Ten dobry zwyczaj może być okazją do praktykowania dialogu życia, zwłaszcza jeśli w sąsiedztwie mieszkają muzułmanie. Przez wydawałoby się drobny gest złożenia życzeń muzułmanom lub przyjęcia ich od nich, możemy przyczynić się do kształtowania dialogowej atmosfery między wyznawcami obu religii.
O pięciu świętych nocach w islamie mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz sobotni program z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.